Witam serdecznie, dzień dobry. Pozdrawiam telewizor Polsat News oczywiście i słuchacza Radia Warszawa. A w naszym studiu ksiądz dr Zbigniew Sobolewski, dyrektor działu pomocy Adwenta, Szczęść Boża, także pan Janusz Wardak, moderator Akademii Familijnej. Jutro dzień modlitwy i pomocy misją. Które dzisiaj kraje najbardziej potrzebują misjonarzy?
Najbardziej potrzebują misjonarzy właściwie wszystkie kontynenty. Są oni potrzebni i w Afryce jeszcze, i w Ameryce Łacińskiej, Środkowej, ale także i Azja czeka na misjonarzy, w tym na misjonarzy z Polski. W tej chwili mamy 1903 osoby, które posługują na misjach. Najwięcej misjonarzy mamy w Ameryce Łacińskiej, Środkowej. Potem w Afryce, najmniej w Azji, ale każdego roku wpływają do Komisji Episkopatu Polski do spraw misji liczne prośby ze strony biskupów misyjnych, którzy chcą polskich misjonarzy i polskie misjonarki. Cieszymy się z tego, że nas jest tak dużo, ale mogłoby nas być o wiele więcej.
Co jest dzisiaj światłem i gwiazdą dla krajów Europy Zachodniej?
Ja myślę, że właśnie ta wiara, której dowody znajdujemy tam, gdzie Kościół jest prześladowany, gdzie jest trudno, gdzie chrześcijanie płacą życiem za to, że są wierni Chrystusowi. Docierają do nas systematycznie informacje o prześladowaniach chrześcijan, o śmierci chrześcijan, o wypędzaniu, o rozmaitego typu formach właśnie tych prześladowań. I to, co nas powinno zastanowić, to jest ta niezwykła wytrwałość, aż po męczeństwo. To jest dla nas dzisiejsza gwiazda, która powinna skłonić nas wszystkich do tego, żebyśmy my również zastanowili się nad wartością, nad rolą wiary w naszym życiu.
Księże doktorze, może dzisiaj Europa potrzebuje charyzmatu Kościoła Afryki?
I ten charyzmat powoli do nas dociera. Tak. Dlatego, że coraz więcej, znaczy tutaj następuje taka przedziwna wymiana. Gdy mówimy o misjach, to nie mówimy już o jednokierunkowym działaniu typu, że Europa ewangelizuje świat, ale mówimy już o tym, że świat ewangelizuje Europę. Tą starą, skostniałą, może rutynowo podchodzącą do wiary, czy też gdzieś zagubioną, tę właśnie Europę ewangelizują Afrykańczycy, także mieszkańcy Ameryk, obu Ameryk, czy też Azjaci. Więc misje to jest taka wzajemna wymiana. My ubogacamy się ich wiarą, dzieląc się z nimi naszą wiarą.
Na tym polega ta współpraca. Panie Januszu, na czym polega dzisiaj misyjność rodziny w Kościele?
No, przede wszystkim w rodzinie przekazywana jest wiara i to jest rodzina, oczywiście bardzo ważna jest rola Kościoła, jest rola wspólnoty parafialnej, ale jednak wydaje się, że w największym stopniu dzieci wynoszą wiarę z domu, wynoszą wiarę poprzez przykład rodziców, poprzez budowanie pewnego środowiska osób wierzących, poprzez tradycje, które są praktykowane w rodzinie. Wydaje mi się, że z naszego doświadczenia wynika, że jednak najważniejsze jest, czy taki najważniejszy, najtrudniejszy okres jest ten okres dorastania dzieci, kiedy one wchodzą w życie dorosłe.
Wszystko kwestionują?
Niekoniecznie wszystko, ale muszą te rzeczy zbudować na nowo po swojemu. Mi się wydaje, że dosyć często taką dużą wagę przywiązujemy i też bardzo rodzice się cieszą, że dzieci są pobożne, kiedy idą do pierwszej komunii. I to jest oczywiście fantastyczne. To jest bardzo ważne przeżycie, tylko to nie jest tak, że te dzieci, które pobożnie idą do pierwszej komunii, będą w życiu dorosłym osobami wierzącymi, tak? Bo one muszą właśnie tą wiarę przeżyć na swój sposób, zazwyczaj trochę inaczej niż rodzice. Niekoniecznie w jakiejś ostrej opozycji. Czasami w opozycji.
A jak zaczynają przebuntować, to co wtedy?
No właśnie, właśnie o to chodzi, że to jest czas, kiedy zaprowadzanie, dzieci za rączkę do kościoła, czy na siłę, prawda? Wszystkie takie formy siłowe w tym okresie dorastania, bo wcześniej może można mówić po prostu, dobrze, idziemy jako rodzina do kościoła, tak? Nie o to chodzi, że to jest na siłę. Mówimy raczej o pewnej tradycji, o pewnym zwyczaju. Ale potem, kiedy widzimy, że ten opór, czy jakaś taka refleksja, czy kryzys wiary, bo czasami to jest naprawdę poważny kryzys wiary. Nie mówimy o lenistwie, tak, że nie chce mi się wstać, tylko naprawdę przestaję wierzyć, nie mam z tym problem. Trzeba to uszanować, trzeba o tym rozmawiać otwarcie. I dosyć często to są rzeczy przejściowe. Jeśli w rodzinie ta wiara była szczera, dzieci widziały szczerze praktykujących rodziców, nie fasadowo, nie zewnętrznie, nie dewocyjnie, tylko szczerze, że normalnie wiara była obecna, nie tylko też w niedzielę, tak? Na co dzień, że się modlimy przed posiłkami, że jest modlitwa rodzinna, to zazwyczaj po takim okresie kryzysu one wracają do wiary i przeżywają, tak jak mówię.
Czyli uspokajamy rodziców,
no,
tak?
No tak, znaczy my to widzimy po naszych dzieciach, prawda, że one te dorastając jakieś zazwyczaj swoją drogę wiary wybierają i w większości przypadków to tą wiarę praktykują.
A pan Janusz jest ojcem 10 dzieci, więc tak. Zna te etapy dojrzewania wiary.
Z wiarą jest tak, że jest rzeczywistością dynamiczną, a więc przeżywana jest w różnych okresach życia na różny sposób i wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, jaką trzeba, żebyśmy zrobili, to pogodzili się z tym, że wiara ma różne oblicza, czy wyraża się w rozmaity sposób w różnych okresach naszego życia. Druga rzecz, że ten dynamizm wiary polega na tym, że ona niekoniecznie musi zawsze wzrastać, ale mamy wzloty, upadki, jesteśmy zawieszeni między wiarą a niewiarą, słabością a mocą wiary. I tutaj trzeba jakiejś cierpliwości, także zaufania Panu Bogu, żeby nas przez te okresy trudniejsze
przeprowadził. Tak? Uspokoił.
Natomiast gdy chodzi o rodzinę, gdy chodzi o ludzi młodych w rodzinie, którzy muszą w jakiś sposób odnaleźć swoją własną wiarę, wyłuskać z tego, co im proponują rodzice, swoją drogę wiary, to też trzeba dać im i czas, ale także uzbroić się w jakąś taką wielką cierpliwość, a to, co jest najważniejsze, to z naszej strony jest właśnie miłość oraz autentyzm postawy, tak? Rodzice, którzy autentycznie kochają Pana Boga, mogą być spokojni. Ja myślę, że ich dzieci to potrafią zobaczyć, docenić i dostrzec wartość poprzez tę
czyli
miłość.
Weryfikują naszą wiarygodność, tak?
Tak, natomiast gorzej jest tam, gdzie ta wiara jest właśnie taka powierzchowna, fasadowa, gdzie powiedzmy jest na pokaz. Wtedy młodzi potrafią w bezwzględny sposób jakby obnażyć te wszystkie pozorności, te wszystkie ułudy, te wszystkie takie, bym powiedział, fasadowe sprawy związane z wiarą i to po prostu odrzucić. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym dopowiedzieć, to jest odnośnie do wiary, to jest ta, że nie zawsze powiedzmy to, że ktoś mówi, że on jest niewierzący w Pana Boga, oznacza rzeczywistą niewiarę. Tak. On może nie wierzyć w takiego Pana Boga, jakiego sobie wyobraża, a prawdziwego Boga jeszcze nigdy nie poznać. I tutaj też trzeba czasu na takie osobiste dojrzewanie, odkrywanie, pomozolne, powolne odkrywanie tego, kim naprawdę jest Pan Bóg.
Ksiądz, który mówi o takiej tęsknocie, prawda? Która istnieje w sercu każdego człowieka.
Trzech króli do stajenki.
A no właśnie, będziemy o tym mówić. Ale jeszcze w tym temacie ostatnie pytanie o konstytucję dogmatyczną o Kościele. Co ona mówi na temat tych wyznań religii, które nie chcą jeszcze przyjąć prawdy o Synu Bożym?
Moim zdaniem
bardzo
mądre stanowisko zajmuje, ponieważ Sobór Watykański II docenia ziarna prawdy, które znajdują się w rozmaitych religiach.
Czyli tak delikatnie, dyplomatycznie, tak?
Nie delikatnie, dyplomatycznie, tylko realistycznie. Po prostu widzimy działanie Boże na różne sposoby. Bóg nie jest ograniczony w swoim działaniu, w swoim komunikowaniu się z ludzkością jedynie do jednego kanału, powiedzmy, jakim jest Kościół rzymskokatolicki. Bóg na różne sposoby przemawiał do nas, w czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Z jednej strony zatem Kościół okazuje szacunek, a z drugiej strony mobilizuje się do głoszenia otrzymanej prawdy, do dzielenia się tą prawdą. My po prostu chcemy, będąc misjonarzami, ten skarb, który nosimy, wiary w swoim sercu, tę radość, którą nam daje wiara, nadzieję, którą nam daje wiara.
Czyli dzielić się tym. Chcemy to się, nie jest
tak
tylko
jak ludzie szczęśliwi
tak?
dzielą się swoim szczęściem, czy kochający się dzielą się swoją miłością. I to jest czymś bardzo bezinteresownym i pięknym, szlachetnym. Więc my również, nie zważając na to, powiedzmy, jakie korzyści by z tego wynikały, chcemy całemu światu obwieszczać swoją wiarę, chcemy się dzielić swoją miłością do Pana Boga i tym, co Pan Bóg nam daje, co wiara nam daje.
Jutro uroczystość Objawienia Pańskiego i także Orszak Trzech Króli. Panie Januszu, Pan pamięta początki tego wydarzenia, tego wielkiego przedsięwzięcia.
Tak, tak, jest to naprawdę dla mnie niesamowite, bo ja miałem okazję obserwować Orszak, będąc rodzicem.
A był przy narodzinach tego
Orszaku. Pracując w szkole żagle, miałem okazję obserwować ten cały ten proces tworzenia się orszaku, który był na początku jasełkami szkolnymi, które tak rosły w szkole żagle Stowarzyszenia Sterni, które tak rosły, już nie mieściliśmy się nawet w teatrze i ktoś rzucił taki pomysł, że w takim razie zróbmy jasełka uliczne. Jestem przekonany, że nikt absolutnie sobie wtedy nie wyobrażał, że to tak w taki sposób urośnie, że...
Że to będzie w całej Polsce, początku, że to jest we Francji ponownie, w Kazachstanie, w Ekwadorze.
Na początku to były dwa razy chyba, jeśli dobrze pamiętam, było to tylko w Warszawie i potem już zaczęły się przyłączać inne miasta. W tym roku mamy, jeśli dobrze kojarzę, 872 miasta w Polsce, miasta i miejscowości i 21 za granicą. No jest to też niesamowite, bo dla mnie z tego powodu, że to pokazuje, że w tym, można być trochę takim pesymistycznym, że te tradycje chrześcijańskie raczej zanikają, że obserwujemy taką erozję tego, a to jest coś przeciwnego, to znaczy została wytworzona nowa tradycja, bo ona odkryliśmy, że w Warszawie istniała tradycja orszaków w innej trochę formie, troszkę podobna, ale nie taka. Natomiast to jest jednak coś, to jest nowa formuła, która ewidentnie z roku na rok rośnie, co roku prawie 100 miejscowości przybywa i na świecie. I to jest niesamowite. Myślę, że być może za kilka lat, z pewnością w Polsce jest to coś już dosyć trwałego. Tutaj rozmawialiśmy przez chwilkę z księdzem, że być może za kilka lat będziemy obserwowali, że to jest zjawisko, które jest światowe, które wyszło z Polski, taki zwyczaj. Bo oczywiście są orszaki w Hiszpanii,
Francja,
w innych krajach.
Kolejny orszak.
Tak, tylko w te, na przykład w Hiszpanii one się zupełnie zaświadczyły. One są bardzo stare, ale nie mają tego charakteru ewangelizacyjnego. Także te kolejne kraje to jest coś niesamowitego.
I co roku cała pana rodzina bierze udział, tak?
No nie wszyscy, ale
ten
duża część.
Rośnie,
tak,
czy ale... tak gaśnie?
Nie. Co roku spora część z naszej rodziny w różnych formach wolontariatu uczestniczymy w orszaku.
Ja również co roku, już od kilku lat jestem obecny zawsze
na orszaku. I koronę się zakłada?
Nie, w korzyści za skromny jestem, także to już tak ewentualnie jako tam rycerz, powiedzmy, coś w tym stylu. Ale to, co mi się najbardziej podoba, co zawsze mnie tak cieszy na Placu Piłsudskiego, to te ogromne rzesze młodych małżeństw z małymi dziećmi.
Z wózkami,
te zwózki, dzieci na rękach ojców. No to jest niesamowity widok, coś pięknego. Po prostu tam jest ta młoda Polska, zanurzona w tą tradycję ewangeliczną, w tą tradycję bożonarodzeniową. Te dzieci, które z podziwem patrzą na królów zdążających do stajenki. No, atmosfera niesamowita, którą wytwarzają także i kolędy. Dziś w tym roku będziemy śpiewali kolędy. One będą transmitowane przez radio po zakończeniu. I taka ta radość, która jest w ludziach i którą się dzielimy nawzajem.
Czyli to też deklaracja naszej wiary i wyjście z takiego my domowego ciepełka, o czym ksiądz Henryk Zieliński napisał w tygodniku.
My też jesteśmy na tym naszym, na Orszaku Trzech Króli, z gazetą pomagamy misjom, z rozmaitymi gadżetami misyjnymi można porozmawiać o misjach,
o
misjonarzach, o Amazonii. Także bardzo się z tego cieszymy, że każdego roku właśnie możemy dołączyć do Orszaku Trzech Króli.
Tak więc zachęcamy.
Zachęcamy do uczestnictwa już jutro o godzinie 12 na Placu Zamkowym startuje.
Ale można być dużo wcześniej, tak. Bo to wszystko
zaczyna się wcześniej.
Tak. Zaczyna się cały
o 12
ten...
rusza.
Zaintonować ulubioną kolędę na przykład. Tak więc serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy.
Co nam brakuje, no to śniegu.
Tak, ale to jest taka tradycja.
Ale już tak ksiądz się... doktor Zbigniew Sobolewski, pan Janusz Bardak. Dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Oddajemy głos do Studia Polsat News i oczywiście zachęcamy. zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli.